Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. W związku z tą bardziej Ewangelią niż z tą uroczystością mam takie 3 myśli, które tak się zastanawiałem, czy można je potraktować jako takie przeszkody w życiu duchowym, czy może to jest takie wyjaśnienie, czy dojaśnienie do naszego życia duchowego. Może dla kogoś to są przeszkody i może rzeczywiście warto, żeby się z tym jakoś zmierzył. A może po prostu będzie to dla kogoś istotnym wyjaśnieniem. Pierwsza myśl dotyczy szczęścia. Szczęścia, którego wszyscy pragniemy i o którym mówimy, czy sobie życzymy tego szczęścia przy różnych okazjach. Czy to jakieś tam uroczystości rodzinnych, a na pewno przy okazji świąt, czy Nowego Roku, to sobie życzymy szczęścia. Bardzo często, kiedy prowadzimy razem z tymi kilkoma parami, z którymi prowadzę kurs przedmałżeński, no to mówimy, że będzie to słowo, które usłyszą na weselu czy na ślubie najczęściej i najbardziej. Większość gości będzie im życzyć szczęścia, a my mówimy im, że szczęście w życiu bywa. Nie jest punktem wcale centralnym i docelowym. Szczęście w życiu bywa, w życiu małżeńskim bywa. I to nie znaczy wcale, że to życie małżeńskie jest złe, jak tego szczęścia nie ma. Mówimy tak dosyć, bym powiedział, nawet takim otwartym tekstem, co pewnie odnosi się do wszystkich nas. Żeby w życiu doświadczyć szczęścia, to trzeba się bardzo napracować, żeby nie powiedzieć nacharować. Brzmi to strasznie okrutnie albo strasznie tak nieprzyjemnie w kontekście w ogóle miłości, związków czy w ogóle życia, ale brzmi prawdziwie, że wiele rzeczy, które robimy, żeby znaleźć własny język między sobą, zrozumienie, porozumienie, wiele spraw, które dopracowujemy przez całe lata, przy okazji rodzą szczęście. Nagle, przez moment, mamy to doświadczenie takiego przebłysku w sercu, takiego ułożenia wszystkich spraw na moment. I myślę o tym w kontekście tej Ewangelii, bo Ewangelia o przemienieniu na górze Tabor jest taką opowieścią o wydarzeniu, które jest, można powiedzieć, trochę nielogiczne. Takie trochę na siłę. Bo ci z was, którzy byli w Ziemi Świętej, ci z was, którzy będą, a też nie trzeba bardzo szukać, wystarczy popatrzeć trochę w internet, to doskonale zauważą. Góra Tabor jest położona obok wszystkich ważnych szlaków, handlowych, którymi Pan Jezus się poruszał. I żeby na tą górę Tabor pójść, to trzeba wykonać pewien wysiłek. To nie jest wielkie, to nie są wielkie Himalaje, to jest 600 metrów nad poziom morza, ale w kontekście tej równiny, na której się znajduje, to 400 metrów pod górę tak non-stop. Żeby na tą górę Tabor wyjść i na ten szczyt, no trzeba nadłożyć drogi. Zrobić to trzeba specjalnie, trzeba się nacharować, właśnie wykonać pewien wysiłek. Co zrobił Pan Jezus z tą trójką wybranych? I zrobił to po to, żeby pokazać im siebie na chwilę. Nie wiem, ile to trwało. 15 minut, pół godziny. Może jego modlitwa trwała pół godziny. A to, o czym słyszeliśmy w tym przemienieniu, to trwało ile? Minutę, 30 sekund. Tak jakby rozbłysło i się zwinęło. Tylko po to, na chwilę. A jednocześnie było to tak istotne wydarzenie, że zapadło im w pamięć. Na zawsze. Na zawsze już z nimi było. I myślę sobie, że to trochę tak jak w życiu. Że jakoś bardzo często mamy takie długie, bardzo długie podejścia pod coś, co potem trwa chwilę, ale jest na tyle ważne, że zapada na długo. Przypomina mi się taki wywiad, który 10 lat temu prowadziłem dla miesięcznika W drodze z panią Izabelą Dziabaszewską, uczestniczką Powstania Warszawskiego. I zadałem jej to pytanie takie klasyczne, które się zadaje wszystkim powstańcom. Czy warto było? Po co to było? I ona wtedy tak właśnie popatrzyła na mnie i mówi: dla tej chwili szczęścia, dla tego momentu, kiedy patrzyliśmy na siebie z uśmiechem i bez strachu, dla tych kilku dni, kiedy jeszcze nie było tej grozy, dramatu, powtórzyłabym to i powtórzylibyśmy to wszyscy. To bardzo przejmujące, bo my oczywiście znamy, jak potoczyła się ta historia, ale moment kogoś, kto opowiada o tym ze środka, mówi: powtórzylibyśmy dla tej chwili szczęścia. Myślę sobie, wiecie, o tych wszystkich osobach, no, z którymi rozmawiałem, które na przykład dzielą się ze mną takimi doświadczeniami niemożności zajścia w ciążę. Tego bólu, który towarzyszy, tych prób podejmowanych i nagle tego momentu, kiedy to się udaje, tego momentu, który bez dwóch zdań oni nazywają przenikającym szczęściem. Albo o tych wszystkich, którzy mówią, jak już są w tej ciąży i mają takie prognozy, że dziecko może się urodzić chore. Ile napięcia, ile bólu, ile modlitwy, ile niepokoju, ile różnego rodzaju niedogadywania się między sobą, szukania pomocy i wsparcia towarzyszy temu, by w końcu na przykład doszło do tego, że nie, rodzi się zdrowe i ten moment gigantycznego oddechu. Dzisiaj miałem taką spowiedź. W ciągu dnia ktoś przyszedł i spowiadał się, bo przez lata nie mógł przystąpić do spowiedzi, miał przeszkody. I dzisiaj przyszedł z takim też właśnie trochę lękiem, bo nauczony przez lata, że nigdy nie otrzymywał rozgrzeszenia, podszedł do konfesjonału i mówi o tej swojej sytuacji. I rzeczywiście ona się wyjaśniła. Ona się ułożyła w taki sposób, że nie było przeszkód, żeby udzielać rozgrzeszenia, ale przede wszystkim, że ten ktoś mógł przystąpić do Komunii Świętej. Przeżycie tej osoby to nie był uśmiech, bo to nie jest ten rodzaj szczęścia. Ten szloch, który towarzyszył temu, był szalenie przejmujący. Niezwykle przejmujący, tak prawdziwy i szczery, z taką świadomością, jak bardzo to dotyka wnętrza serca. Ten moment, na który właśnie się szło pod górę wiele lat. Moment. Bardzo ważny dla nas. I myślę sobie, że o tym jest to wydarzenie na Taborze. O tym, że szczęście w naszym życiu właśnie bywa. Nie jest docelowe. Ludzie, którzy chcą, żeby szczęście było w centrum ich życia, wszystkim innym dookoła robią piekło. Tak. Ale ten moment, kiedy dostrzegamy te właśnie chwile, to tak. To jest to wejście na Tabor na te kilka minut, na tą chwilę. Druga rzecz, która kojarzy mi się, czy taka przyszła mi do głowy, to jest związana z samym przeżyciem naszej wiary. Wiary, którą w naturalny sposób traktujemy duchowo i mówimy, że przede wszystkim wiara jest duchowa. Ale jednak myślę sobie, że nie powinniśmy tak bagatelizować tego, że choć oczywiście Pana Boga nie jesteśmy w stanie ogarnąć, zrozumieć i że Pan Bóg, gdyby nam się tak tu wszystkim objawił, byśmy umarli. Nie bylibyśmy w stanie przeżyć spotkania z taką miłością. To by była jakaś bomba atomowa miłości, która by nas tu przykryła. Dlatego Pan Bóg wykorzystuje jednak różnego rodzaju doświadczenia zmysłowe, o czym opowiada dzisiejsza Ewangelia. Widzieli, dotknął ich, poczuli. Bardzo krytykujemy w Kościele takie słowo, nie? Że jak ktoś mówi, że chciałbym poczuć Boga. W ogóle się na to nie oburzam. Sam chcę poczuć Boga. I bardzo pielęgnuję te dokładnie trzy momenty, kiedy miałem w życiu poczucie obecności Boga przy mnie. Są tak istotne dla mnie, że trwają przez lata. Ani przez moment się nie przykurzyły. Przenikają mnie w różnych momentach. Poczuć Boga. Jasne, że wiara to nie są tylko emocje. Jasne, że wiara to nie są tylko zmysły. Ale to też są zmysły. To też są emocje. Pan Bóg z nami tak rozmawia. Nie tylko poprzez, nie wiem, ekstazy, lewitacje, objawienia, wizje. Naprawdę większość z nas tego kompletnie nie potrzebuje. Do niczego nam te sensacje nie są potrzebne. Naprawdę nie. I po trzecie, tak myślałem sobie, że wiecie, tabor to jest w tradycji Kościoła takie wydarzenie, które, tak się mówi, miało przygotować uczniów na to, żeby się nie zgorszyli drugą górą, żeby się nie zgorszyli Golgotą. Pan Jezus zabrał ich po to, żeby widzieli Go właśnie w takiej chwale, że jak Go zobaczą cierpiącego, to żeby pamiętali o Nim właśnie w chwale, tym pięknym, tym wspaniałym, żeby jednak mieli świadomość, że to nie jest wszystko. Za każdym razem, kiedy czytam oczywiście Ojców Kościoła i czytam całą tą teologię właśnie taboru i Golgoty, nachodzi mnie taka myśl, no chyba trochę Panu Jezusowi nie wyszło. To znaczy, jednak tylko święty Jan został pod krzyżem i kilka kobiet, ale wszyscy koledzy, cała dziesiątka spod tego krzyża uciekła. Jednak doświadczenie tego cierpienia i bólu, które widzieli w Chrystusie, swoim mistrzu, było tak dojmujące, że nie byli w stanie wytrzymać. Ale myślę sobie, że to nie tylko Panu Jezusowi nie wyszło z nimi. Trochę taka myśl też dotyczy i nas, że my mamy trochę takie przeakcentowanie, chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli, takie przeakcentowanie takiej naszej duchowości. To znaczy, że kiedy myślimy o naszym chrześcijaństwie i naszej wierze, to ono nam tak bardziej się skłania ku bólowi, ku cierpieniu, ku udręczeniu, ku krzyżowi, a my bardzo mało mówimy o tym, miłość jest większa od bólu, dobro jest o wiele większe niż zło, miłosierdzie jest o wiele bardziej smaczne niż grzechy, łaskawość Boga i to, jaki jest piękny, jest o wiele w ogóle przejmująca bardziej i większa niż wszelkie syfy świata. No ale jednak, jak tak popatrzymy na to i tą naszą katechezę i nasze doświadczenie teologiczne, to ono tak bardziej skręca w tą stronę. Nie chodzi mi o to, żeby negować krzyż. Nie chodzi mi o to, żeby mówić, że go nie ma. Ale to jest trochę tak, jakby dwie osoby patrzyły na krzyż, ten, który macie w ołtarzu chociażby, i jedna powie, to straszny ból. Tak potwornie go udręczyli. A druga powie, przecież to miłość. Otwarte ramiona na wieczność. Miłość, która przyjmuje wszystkich. Mówią o tym samym, a przecież inaczej. Wiecie, czasem czytam mistyków Wiele rzeczy mi się bardzo podoba, natomiast jest taka rzecz, która mnie bardzo w mistycyzmie, zwłaszcza hiszpańskim, zastanawia. Tam u Jana od Krzyża, Teresy z Avila są takie wątki, że oni, kiedy mówią o grzechu, to oni tak jakby w ogóle zapominali o dobru. Nagle ten grzech taki się staje dla nich w ogóle centralnym przesłaniem w ogóle ich teologii. Każdy najmniejszy, najbardziej drobny, który oczywiście rani Pana Jezusa, ale dla nich tak jakby przysłania całą perspektywę świata. Broń Boże, nie neguję grzechu. Do swoich się bardzo przyznaję. Znam, że stać mnie na manipulację, na kłamstwo, na oszczerstwo. Znam, z was też stać. Każdego, kto uczciwie patrzy na siebie. Ale że potrzebujemy takiego bardzo mocnego jednak podkreślania, ale jest miłość większa od tego wszystkiego. Ale jest piękno większe od zła świata. Ale dobro większe od wszystkiego, co zrobimy źle na tym świecie. Ciągle mówimy o tym samym, ale jednak inaczej. To znaczy, chodzi o to, żeby popatrzeć też na życie nie tylko przez Golgotę, ale przez Tabor. Nie tylko przez ból, który czy tego chcemy, czy nie, się pojawia, ale przez piękno Jezusa, Boga żywego. Nie tylko wtedy, ale także dzisiaj, także teraz, w życiu i sercu każdego z nas. To nie jest przywilej. To jest coś, co każdy z nas, do czego ma dostęp, bo taki jest Pan Bóg. Bardzo was zachęcam do tego, żeby o takich trzech rzeczach myśleć w kontekście swojej wiary. To nic nie neguje z przyznawania się do błędu. Nic nie neguje z trudności, ale jednak trochę ustawia tą perspektywę od tej bardziej pozytywnej strony. Tego, że i w nas dobro, hojność, poświęcenie, miłosierdzie, ofiarność są większe od wszystkich głupot, które robimy. Są bardziej przejmujące, mają więcej kalorii. Nie wszystkie głupoty, które potrafiliśmy zrobić.